Rezerwat Morsa.
Witam Was po długiej przerwie w nadawaniu Rezerwatu Morsa. O wiele za długiej, moim zdaniem. Jeśli ktoś z Was słucha mojej audycji po raz pierwszy, to już się przedstawiam. Mam na imię Aleksandra, a moja audycja poświęcona jest zwierzętom. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się, jak wygląda życie nietoperzy i dlaczego są tak ważne dla naszego ekosystemu. Wielu ludzi wzdrygnie się na samą myśl o nietoperzu. Kojarzą nam się z halloweenowymi dekoracjami, niektórym kojarzą się z czymś wstrętnym, z wampirami. Niektórzy boją się, że nietoperz, który wpadnie do mieszkania, może wplątać się we włosy i nie umieją wyrzucić go z domu bez wzywania sąsiada z miotłą. To przykry stereotyp. Biorąc pod uwagę, ile korzyści przynosi przyrodzie, to bardzo miłe zwierzątko. Oraz fakt, że w rzeczywistości są to zwierzęta nienachalne i niezbyt agresywne. Miałam okazję dowiedzieć się tego wszystkiego, biorąc ponad miesiąc temu udział w liczeniu nietoperzy podczas rytuału jesiennego rojenia w zbiorniku wodnym Stara Orunia. Dramatis personae. Magister Konrad Widziński i magister Martyna Jankowska-Jarek, chiropterologowie, doktoranci Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii na Uniwersytecie Gdańskim, Katarzyna Bożyn, studentka Wydziału Biologii, Michał Klugman, adiunkt z Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska. Zapraszam Was do wysłuchania, co miały do powiedzenia.
Słychać duchy?
Tak, energię tą, magię astralną.
Tak, energię astralną.
Słychać w tym urządzeniu fragment świata, który nie jest dostępny zazwyczaj dla nas.
To jest detektor ultradźwięków. Nietoperzy normalnie nie słyszymy, ponieważ dźwięki, które wydają, to są ultradźwięki, czyli dźwięki w częstotliwości wyższej niż to, co słyszy nasze ucho. Natomiast detektor obniża...
W ogóle jest ciekawa historia, jak do tego doszli, bo wiedzieli, że coś się dzieje generalnie tam z tymi nietoperzami i najpierw słuchali...
Było takie, dlaczego potrafią latać w nocy?
I faktycznie, jak biologia była taką twardą biologią, eksperymentowali, jak zatkali uszy nietoperzom, no to one się gubiły w laboratorium. Jak zasłonili oczy, to generalnie latały, nie? Nie wiedzieli długo, dlaczego tak się dzieje, nie? Co to za magiczne zdolności?
No i właśnie tą magiczną zdolnością jest zdolność do echolokacji. Echolokacja działa tak jak radar, czyli nietoperz wysyła dźwięki, które odbijają się od danej przeszkody i echo wraca do ucha nietoperza i na tej podstawie jest w stanie zlokalizować i siebie w przestrzeni i nawet najmniejsze owady. A to, co mamy w ręku, no to mamy właśnie detektor ultradźwięków, który zamienia te dźwięki nietoperza na dźwięki o częstotliwości, którą my słyszymy. Zazwyczaj po prostu 10-krotnie obniża częstotliwość, żebyśmy mogli ją usłyszeć.
Czego się spodziewać po tym urządzeniu?
To będzie takie... coś takiego mniej więcej. I jest na tyle charakterystyczne, że jak już się go usłyszy, no to wiadomo, że to jest to. Natomiast ciężko go opisać.
Zbiornik jest XIX-wieczny. W 2004 roku Saur się zgłosił do nas, że są w środku nietoperze. Jak to w takich sytuacjach bywa? Z reguły, że tysiące ich są. Takie sytuacje no, kończą się kilkoma nietoperzami najczęściej, a nie jakąś większą liczbą. Okazało się faktycznie w czasie kontroli w marcu, takiej dosyć późnej jak na zimowanie, że nietoperzy tam było wtedy blisko 700 osobników było. To jest wtedy największe zimowisko nietoperzy w województwie pomorskim. Mamy jeszcze kilka dużych zimowisk, m.in. Zamek w Malborku, Twierdza Wisłoujście, jeszcze kilka takich, gdzie setka nietoperzy jest przekroczona, tych hibernujących, no bo te miejsca są właśnie jako zimowiska wykorzystywane, czyli ten czas, kiedy nie ma jedzenia i albo trzeba odlecieć z kraju, albo pójść sobie spać gdzieś tutaj na miejscu. No i w zależności od gatunku, jedni lecą daleko, inni lecą blisko. Tutaj nietoperze, te, które przylatują według gatunków patrząc, to tak do 300 km te gatunki pewnie się tutaj pojawiają z okolicy. Gatunków bodajże jest 7, z tego co pamiętam.
Jak w całej Polsce, czy tutaj?
Nie, w tym zbiorniku. Hibernuje 7 gatunków nietoperzy. W całej Polsce gatunków jest 26. Tutaj w Trójmieście tak 11, na Pomorzu do 17 gdzieś tam można by było doliczyć.
A na czym polegają te różnice pomiędzy nimi?
Między gatunkami? Mhm. Jakiś głupi przykład musiałbym znaleźć. To tak jak sałata i kapusta. Dla laika te mogą wydawać się nietoperze bardzo podobne do siebie, ale jak się przyjrzymy, to faktycznie są mniej lub bardziej subtelne cechy, które pozwalają nam odróżnić. Tak na przykład jak tutaj mamy nocka rudego, to on ma duże stopy brązowe, takie dosyć małe uszka, a na przykład gacek brunatny ma duże uszy, które chowa na zimę pod pachami i tylko wystają te elementy, czyli koziołki na zewnątrz. Nocki duże, nasze największe. Polskie nietoperze tutaj zimują, 40 gram wagi gdzieś i one sobie tutaj siedzą. Im dalej na południe, tym nietoperzy jest więcej, jak u nas jest 26 gatunków, tak jak pojedziemy sobie na równik, to tam już będzie ponad setka gatunków, bo dochodzą w Afryce już owocożerne nietoperze, nektarożerne nietoperze, no bo nie wszystkie żywią się owadami, a właściwie stawonogami, bo pająki to nie są owady, prawda? Nietoperze są istotnym elementem wśród w ogóle wszystkich ssaków. Są drugą najliczniejszą grupą na świecie po gryzoniach wśród ssaków.
Zostawiamy tę siatkę przed wejściem.
Tak, zostawiamy ją przed wejściem. One przylatują tutaj też z okolicy, także to nie są te, a przynajmniej nie tylko te nietoperze, które są obecnie w środku, jeżeli jakieś są.
Och, to jest delikatna siatka. No, nie może się połamać na biedach, nie? To jest jak pajęczyna wręcz. Łatwo się wyplątać, czy trudno się wyplątać?
Człowiek?
Nie, nietoperz.
Nietoperz zależy, jak wpadnie, jak bardzo będzie się szamotał.
Mhm.
Bywało tak, że to zajmowało parę sekund, a czasami kilka minut, więc to jest zależne od, jak właśnie będzie bardzo się wiercił. Natomiast ludzie też to wpadali. I wchodzili, no zależy, jak mieli okulary, to długo, jak nie, to nie.
Jeśli taki nietoperz w to wpadnie, to rozumiem, że trzeba bardzo szybko go wyjąć stąd, tak? Bo ona ma określoną wytrzymałość, ta siatka.
No najgorszym pokonaniu w porwie.
Cały myk polega w tym, żeby nietoperz za późno zobaczył tą siatkę i sobie w nią wpadł. No tak jak się nic nie dzieje specjalnego, to chodzimy co 15 minut.
Ta siatka wytrzyma 15
minut?
Ale
jak nietoperz waży 3 gramy, no to co on może?
Czasami jak się ogląda na przykład nagranie, to widać, że niektóre nietoperze zauważają tą siatkę, ale zazwyczaj w ostatniej chwili i tak się wplątują, ponieważ ta przędza jest na tyle cienka, że echolokacja ją tak trochę w ostatniej chwili wyłapuje.
No i one tutaj sobie przylatują na okres zimy, ale nie ma jeszcze zimy w końcu, prawda? Teraz jest okres jesieni, no i część nietoperzy odbywa gody w taki sposób, że lecą na taką nietoperzową imprezę, która nazywa się jesiennym rojeniem. No i na tym jesiennym rojeniu oprócz wymiany genów dochodzi też prawdopodobnie do wymiany informacji między osobnikami i to właśnie generalnie na jesieni się dzieje. Innym systemem kojarzenia nietoperzy takim to jest... Samce śpiewają piosenki i jakbyśmy sobie poszli do jakiegoś blokowiska gdzieś w Trójmieście, to teraz ze wsi przyleciały do miasta mroczaki posrebrzane. Mroczaki posrebrzane są nietoperze, które w lecie siedzą sobie na wsi, a na jesieni przylatują do miasta i można je usłyszeć nawet gołym uchem, bo swoje piosenki śpiewają częściowo w echolokacji, a częściowo w paśmie słyszalnym dla naszego ucha. W postaci takiego cykanie, jak oblatują wysokie budynki i śpiewają, możemy je usłyszeć nawet jeszcze w listopadzie. Jak nie ma jeszcze mrozów, to one jeszcze się kręcą.
A ta impreza odbywa się właśnie tutaj, w tym zbiorniku?
Jesienne rojenie nietoperzy, tak, przez lata się odbywało. Prawdopodobnie mniej lub bardziej się odbywa wciąż po remoncie zbiornika. Od remontu minęły 3 lata bodajże, więc jesteśmy teraz na jesieni pierwszy raz, żeby sprawdzić, czy dalej się roją, tak jak roiły się przed tym okresem. Rojenie no, jest czasami trudne do uchwycenia, bo jednego dnia mogą się nietoperze kręcić po okolicy. Czasem jest tak, że jest cicho i spokojnie.
No, jak się odbywa sam akt rojenia?
Przylatują i latają sobie w środku. Podlatują i się kręcą.
Jeżeli chodzi o sam akt płciowy, to siadają na ścianie.
A dlaczego one są ważne dla ekosystemu?
Dlaczego są ważne? No zależy, gdzie jesteśmy przede wszystkim. Tu u nas w Polsce po prostu zjadają to, czego my nie lubimy i czego jest w nadmiarze z reguły w przyrodzie, czyli wszystkie owady, szkodniki, te, które my nazywamy szkodnikami, bo natura chyba nie zna takiego pojęcia jak szkodnik albo nieszkodnik. Świadczą nam tak zwane te usługi ekosystemowe, nawet policzono w Europie i poza Europą też, ile pieniędzy można zaoszczędzić na środkach ochrony roślin dzięki usługom nietoperzy i hektara tam 23 centy na środkach ochrony roślin się zaoszczędza dzięki temu, że nietoperze, również takie jak występują w Polsce, bo te badania akurat są dla Hiszpanii, dla plantacji ryżu w Hiszpanii, jak zjadają tam szkodniki, ile by trzeba było pryskać, gdyby nietoperze nie świadczyły tych usług. W Stanach też to bardzo dobrze liczyli, bo tam w ogóle nietoperze jeszcze do niedawna było drastycznie więcej liczebnościowo niż w Europie. Te zagęszczenia populacji były o wiele większe. Niestety taki grzyb zaatakował nietoperze. White Nose Syndrome, który na zimowiskach im zagraża, pojawił się. Przetrzebił mocno populację nietoperzy w Stanach, a tam głównie ochraniają nietoperze plantacje bawełny, które generalnie uszkadzają ćmy, a nietoperze na te ćmy z lubością polują i bardzo dużo się pieniędzy przeznaczało na ochronę nietoperzy. Rolnicy stawiali różne domki dla nietoperzy.
A czy w Polsce chroni się nietoperze?
Wszystkie nietoperze są objęte w Polsce ochroną gatunkową. plus kilka z gatunków, między innymi wspomniany nocek duży, który tutaj występuje i czasem się pojawia tutaj też nocek łydkowłosy. Akurat w tym zbiorniku są dodatkowo objęte specjalną ochroną, bo znajdują się w drugim załączniku dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. No i dla tych gatunków tworzy się obszary specjalnej ochrony. Tak jak twierdza Wisłouście jest takim obszarem specjalnej ochrony, także nie tylko zabytkiem jest twierdza, ale również chroni się w niej nietoperzy, dlatego na twierdzę Wisłouście nie można podobnie jak do zbiornika w okresie zimowo-jesiennym wchodzić. W Oliwie mamy takie zimowisko nietoperzy w schronie przeciwlotniczym, gdzie jest też obszar Natura 2000, no i w Wejherowie, w Farze, przy rynku jest kolonia oznana od lat 60. Nocka Dużego, strych kościoła, czynnego kościoła jest wykorzystywany jako miejsce, gdzie sobie siedzą z młodymi. Obszar chroniący gatunek Natura 2000 w czynnym obiekcie sakralnym, w tym wypadku akurat. A na świecie, no to są jedne, zapylają 500 gatunków roślin, nietoperze, tekile mamy dzięki nietoperzom, banany mamy też w zależności od kraju, są jednymi z głównych zapylaczy nietoperze. Baobaby są, duriany.
Teraz krótka przerwa muzyczna, B.B. King i jego Lucille. A za chwilę wracamy do naszych nietoperzy.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucy will try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille. And it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying.
Jeszcze warto wspomnieć, jak te nietoperze dostają się do tego zbiornika, bo pytałaś o to. Mhm. Zbiornik był kiedyś zaraz zakrzaczony, zarośnięty. Tam jakbyśmy wyszli sobie na jego strop, to są takie kopułki zabytkowe. One zostały odtworzone, dzisiaj są widoczne. Część z tych kanałów była drożna do środka, czyli przez sufit odpowietrzenia. To są rurki takie do środka. To były miejsca, którymi nietoperze wlatywały. Oraz jak sobie byśmy podeszli tutaj pod główne te drzwi, tam generalnie zostały szczeliny, które były cały czas i nietoperze sobie tamtędy wlatywały do środka. Te szczeliny po remoncie również zachowaliśmy w takiej formie, jak były przed. Współpracowaliśmy w ogóle od początku koncepcji tego projektu, tego remontu, bo inwestor GIFK chciał zachować nietoperze, nie chciał jakby występować o zniszczenie tego siedliska, chciał połączyć te funkcje. Udało się to, mimo że zaszły zmiany w otoczeniu. Nietoperze zimują mniej licznie niż kiedyś, ale nie wiemy, bo ten spadek zaobserwowaliśmy jeszcze przed remontem. Tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia urbanizacji, zmian okolic, czy może kwestia po prostu tego, że dzisiaj się spotykamy. Prawie mamy listopad, a jest w tej chwili 16 stopni. Więc nietoperze mogą wybierać zamiast takich trwałych, dobrze izolowanych kryjówek, miejsca, które są słabiej izolowane. Może zmierzamy do tego, co się dzieje w Irlandii na przykład, że część gatunków nietoperzy hibernuje, spędza zimę, często nawet nie hibernuje, spędza zimę w budkach na drzewach, które są no, ekwiwalentem jakichś dziupli, prawda?
One sobie po prostu przywłaszczają takie budki, które ktoś postawił dla ptaków?
I tak, i nie. Oczywiście wchodzą w budki ptasie, tak zwane te budki typu A, ale raczej spędzają czas wtedy, kiedy ptaków tam nie ma, jeśli mówimy o tej jesieni na przykład, bo chętnie wykorzystują budki w czasie godów.
Ale nie ma tutaj konfliktu, konfrontacji jakiejś
w czasie tym rozrodczym, kiedy są ptaki, no to do takich potencjalnych konfliktów mogłoby dochodzić, ale były obserwacje, że w jednej dziupli, akurat naturalnej, we Wrocławiu gnieździły się szpaki, z tego co pamiętam, czy sikorki, no generalnie któryś z gatunków ptaków i nietoperze były w tej samej dziupli ponad nimi. Dodatkowo w przypadku stropodachów, czyli takich elementów budynków, no bo dużo kolonii rozrodczych nietoperzy znajduje się w budynkach, to często jest tak, że jeżyki, takie ptaki, prawda, które tutaj w miastach bardzo sobie lubią siedzieć, to nietoperze siedzą w tych samych schronieniach co jeżyki w stropodachu i po prostu wieczorem jeżyki wracają do środka i w wejściu mijają się z nietoperzami, które wylatują na łowy.
I nie przeszkadza im to?
Nietoperze są raczej bezkonfliktowe, one nie są agresywne.
A ptakom to nie przeszkadza, że jakiś nietoperz siedzi w ich gnieździe? I pachnie tym nietoperzem.
Nie jest to pewnie tak częste też z tego, co obserwujemy, ale w tych sytuacjach, które znaleźliśmy, zastaliśmy, że były ptaki razem z nietoperzami, raczej nie było tam jakichś problemów. Nietoperze raczej nie zjadały ptaków, bo nie robią takich rzeczy. Te gatunki, które są w Polsce, ptaki chyba w drugą stronę też jakoś tam nie narzekały specjalnie, ale no niestety aleksanderty obrożne, takie papugi, które są obcym gatunkiem w Polsce, a już mają potwierdzone lęgi na południu kraju, one w Europie, bardzo w Hiszpanii na przykład, bardzo przeszkadzają nietoperzom, bo to ptaki tutaj w tym wypadku są agresywne, zwłaszcza te papugi.
Z wielkimi dziobami.
Tak, tak, one są bardzo agresywne i oddziaływują negatywnie na populację nietoperzy żyjących w dziuplach. Wyganiają je stamtąd i agresywnie te kryjówki zajmują, więc to są potencjalne takie konflikty razem z rozwojem populacji aleksanderty w Polsce.
Aktywności nie ma. Zobaczymy, podejdziemy jeszcze do drugiej sieci.
No właśnie, bo tutaj zdawało mi się, że coś wleciało.
Możliwe, że coś wleciało, możliwe, że coś przeleciało. Noc jest na tyle ciepła, że nietoperze jeszcze mogą latać, żerować normalnie i polować na owady. Także tutaj mógł latać jakiś niezwiązany ze zbiornikiem nietoperz. Dopóki są owady, no to nie ma potrzeby kłaść się spać. Można normalnie żerować. Drugi wlot, tam widać na dole, tam jest kratka. Krata i tam...
Tędy wlatują.
I też tędy mogą wlatywać.
A kiedy ponownie będzie można wejść do zbiornika?
Do zbiornika będzie można wejść, jak nietoperze teraz pójdą spać i staną na wiosnę, czyli gdzieś od kwietnia, maja, chyba od maja tutaj jest oficjalna, że tak powiem, zgoda. Czasami troszeczkę wcześniej albo później, w zależności od tego, jaka jest pogoda na dworze. Wtedy można znowu, że tak powiem, sezon turystyczny rozpocząć. Mam nadzieję, że się uda łączyć tę funkcję turystyczną w wakacje i nietoperzową poza tym sezonem. Chociaż to trudne w przypadku ochrony zabytków, bo wszystkie remonty generalnie pokazują, że ciężko jest zachować warunki przyjazne nietoperzom razem z tymi, które generalnie są przyjazne dla różnych ekspozycji. No niestety rozwój samego miasta też wpływa tutaj na dostępność tego miejsca. Widzimy, że jest wszędzie coraz jaśniej. Niedawno jeszcze pamiętam, tu było krzaki i pole z kozą koło tego zbiornika, a widzę teraz na dole już domy stoją, prawda? Więc ograniczamy jakby dostępność trasy przelotu, jakiejś lokalnej migracji do tych zimowisk nietoperzom. choć wciąż, no, mamy nietoperze w centrum miasta, zimują w Twierdzy Wisłoujście, w Oliwie, w różnych schronach przeciwlotniczych na terenie miasta, więc centrum też im jest niestraszne.
Co takiego jest atrakcyjnego w tym zbiorniku, że one sobie właśnie to miejsce wybrały? I chciałabym jeszcze zapytać, w czym przeszkadza im to światło? Dlaczego to zakłóca ich trasę przylotu?
Znaczy nie tylko światło, ale w ogóle przekształcenie terenu, wycinanie takich charakterystycznych elementów, wzdłuż których one się poruszają, czyli na przykład szpalerów drzew. Lex Developer i w wielu miejscach zniknęły fragmenty lasów po to, że teraz powstały tam budynki, prawda? Więc ta okolica się zmienia po prostu, to widać zresztą. Światło wpływa, ale nie jest to, że tak powiem, tak może najbardziej ważny w tym okresie dolotu na zimowisko. One pokonują nawet takie dystanse. Niektóre gatunki, karliki, lecą sobie przez Bałtyk albo lecą na południowy zachód Europy, 8-gramowe nietoperze. Kilkogramów taki nietoperz ważący przelatuje sobie Morze Bałtyckie na raz. Rzadziej tutaj, w naszym szerokim miejscu, ale wzdłuż naszego wybrzeża migrują, co też badania poświadczają. Prowadzone podmorskie farmy wiatrowe, gdzie też takie badania poprzedzające tego typu inwestycje muszą być wykonane. Dzięki obrączkowaniu nietoperzy wiemy, że latają tutaj nietoperze z Litwy i Łotwy, czyli takie przemieszczenia po 200 km. Gdańsk się bardzo zmienia, jego południowe dzielnice to jest coraz większa rozbudowa. A pytanie, dlaczego akurat zbiornik wodociągowy? Zbiornik był nieużywany, stał sobie sam, wysoka wilgotność, czyli już mamy jeden z warunków do hibernacji nietoperzy, który zapewnia to, że nie wysychają nietoperze na wiórek, są w stanie przetrwać w dobrych warunkach do wiosny. Kolejna rzecz, spokój. Zbiornik był zamknięty cały czas. Ta ciemność to nawet gra takie drugą rolę. No, hibernują w miejscach ciemnych, ale jak gdyby ta ciemność chyba jest pierwotnie konsekwencją tego, że był spokój w takich miejscach. Czyli jaskinie, studnie, no to wszędzie generalnie jest ziemianki, piwnicze, opuszczone fortyfikacje jakieś. To wszystko jest związane ze spokojem bardziej niż tym, że koniecznie powinno być ciemno. No i stała temperatura, nie ujemna i nie za gorąca, która pozwala im wyregulować tempo swojego metabolizmu, zapaść w tę hibernację i nie wydatkować środków zgromadzonych na cały sezon. Zresztą doradzamy też ludziom nieodpłatnie w domach jednorodzinnych, jak chcą wykonać jakieś remonty. Wymiany dachu, naprawy, mają na przykład kolonię rozrodczą nietoperzy, no to im wtedy pomagamy to przeprowadzić właściwie, no bo tworzymy generalnie takie paradoksy prawne również w przypadku ochrony nietoperzy. One są objęte ochroną razem ze swoimi siedliskami. Skutkiem tego jest to, że osoba, która ma nietoperze, nie może ich wygonić, wyrzucić, uniemożliwiać im dostępu do kryjówki. Kłóci się to ze świętą własnością prywatną, bo wtedy, jak ktoś chce zrobić remont dachu, a ma nietoperze, w pełnej literze prawa jakby to chciał zrobić, to generalnie musiałby wystąpić o derogację, czyli odstępstwo od ochrony gatunkowej na zniszczenie siedliska gatunku chronionego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w naszym wypadku w Gdańsku.
No to myślę, że raczej nie sprzyja sympatii wobec nietoperzy.
Zajmuję się nietoperzami 10 lat już, od czasów studenckich aż po dziś dzień i zawodowo, naukowo i zarobkowo, badając je przed inwestycjami w ramach oceny oddziaływania na środowisko i uważam, że zmieniło się na korzyść dużo. Raczej ludzie dzisiaj chcą, żeby te nietoperze były. Ewentualnie chcą rozwiązywać konflikty z nimi w sposób cywilizowany. Jeżeli ktoś chce zrobić ten remont, bo musi go zrobić już po prostu, co jest też naturalną rzeczą, stara się jakieś wykonać rzeczy dla nietoperzy, czyli jakieś skrzynki powiesić albo zostawić im jakiś fragment miejsca, gdzie one sobie siedziały dotychczas.
I wtedy doradzacie, jak to
tak,
zrobić konstrukcyjnie.
Pomagamy, to są sprawdzone metody i powiem, że część tych interwencji tak zwanych u ludzi to dzisiaj jest taka, że ktoś dzwoni, że chce robić remont i jak zrobić to w ten sposób, żeby nietoperze zostały po tym remoncie.
Czyli rośnie świadomość.
Zdecydowanie świadomość rośnie i ludzie generalnie coraz bardziej się przekonują, zwłaszcza argument trochę taki nadużywany, bo nie wszystkie gatunki żywią się komarami, ale ten argument o komarach w przypadku tych kolonii karlików zwłaszcza, bo karliki no to faktycznie w komarach gustują, no to przekłada się na ludzką percepcję i są zadowoleni z tego, że ktoś te owady zjada.
Dalsza część audycji po piosence Muddy'ego Watersa Tom Cat. Zostańcie ze mną. Don't use my kitten.
just sitting here licking my paw. Yeah, you were a troll cat and you were my kitten. And I'm just sitting here licking my paw. Well, you know, I'm tired of dreaming. But I want to strike your back with my claw.
Ja zawsze porównuję ich echolokację, czyli ten radar ich naturalny, do takiej latarki. Ona zbyt wydajna nie jest. Jak się świeci w nocy, no to świecimy na ileś metrów. W zależności od modelu możemy świecić bliżej albo dalej. I albo możemy skutecznie oświetlać to, co jest blisko, albo to, co jest dalej. Podobnie jest z nietoperzami. A jak to się przekłada tak obrazowo, to zawsze mówię tak, że jakbyśmy sobie weszli z taką latareczką malutką do magazynu, który byłby zupełnie pusty, to byśmy chodzili, no światło by nie docierało do żadnej ze ścian. Dopiero jakbyśmy na nią weszli, na tą ścianę, no to byśmy zobaczyli, że ściana, może byśmy wzdłuż niej szli. I wtedy byśmy jakoś tam się przemieszczali. Ale jak magazyn byłby pełny różnych rzeczy, jakichś tam regałów, kartonów, ponumerowanych alejek, no to byśmy bez problemu, nawet ze słabą latarką, byśmy mogli się przemieszczać w środku nim, bo byśmy po prostu mieli miejsca charakterystyczne i zapamiętywalibyśmy tą trasę. No i podobnie jest z nietoperzami, że one zapamiętują charakterystyczne elementy okolicy, czyli właśnie skraje lasów, szpalery drzew, charakterystyczne budynki w miejscowościach, cały jakby ten układ, taką mozaikę, która nas otacza. No i latają generalnie, łatwiej jest im na pamięć się poruszać niż zupełnie generalnie w obcym terenie. To badano nawet w takich krajach, gdzie są żywopłoty, które okalają pola, jak Francja czy Wielka Brytania. No to wycinano kawałek takiego żywopłotu, który był stwierdzony, że jest takim lokalną autostradą dla nietoperzy. I nietoperze, jak spotykały taką dziurę, która je zaskakiwała, no to musiały się zorientować, gdzie są, zanim zdecydowały się, co się stało i że można lecieć dalej. Znaczy można lecieć, że dalej jest to, gdzie chcą tam lecieć, nie? My wycinając, stawiając na tych trasach przelotu, no troszeczkę im tam zaburzamy i możemy powodować to, że nietoperze będą wybierały inne jakieś zimowiska.
Dobra, słuchajcie, wchodzimy oglądać nietoperze.
Mogę podtrzymać światło?
Tak, mogę podtrzymać światło.
Michał kiedyś nie lubi nietoperzy, mówi, że psują zabytki, ale z czasem nie polubi.
Psują zabytki?
Czasem przekonałem się, że nie miałem racji.
A co jeśli nietoperz wpadnie do domu? Bo wiadomo, że pierwsza reakcja to jest panika.
Otwieramy szeroko okno, gasimy światło i czekamy, że sam wyleci. Jak gdzieś siądzie ten nietoperz, pewno nie próbujemy go łapać, rzucać w niego, ani atakować go miotłą, jak to często gęsto bywa. No, otwieramy to okno, jak nam gdzieś usiądzie ten nietoperz na jakiejś tam firance czy gdzieś, no to wtedy zabezpieczamy się rękawiczką, no bo wiadomo, jest to dzikie zwierzę, tak jak każde, nie powinniśmy dotykać go. Rękawiczka do nietoperzy to wystarczy w zupełności budowlana, jakaś skórzana rękawiczka i takiego nietoperza.
Lateksowa może być?
Lateksowa jest za cienka.
Za cienka.
Za cienka, no skórzana, żeby nie ugryzł nas po prostu, nie? Mhm. Chociaż ta wścieklizna rzadko się u nietoperzy zdarza i nie ma się czego obawiać, zwłaszcza, że łatwiej spotkać kota wściekłego czy sarnę nawet według statystyki niż nietoperza, no ale jest to zawsze dzikie zwierzę. Więc zabezpieczamy się, jeżeli go znaleźliśmy w dzień, no to czekamy do wieczora. Wieczorem go wypuszczamy, też warto pamiętać, żeby nie wyrzucać go, nie podrzucać, nie oczekiwać, że wyleci z pudełka, bo nie wyleci. Trzeba go posadzić na elewacji budynku albo na drzewie, żeby trochę miał rozpędu, bo nie wszystkie gatunki nietoperzy sprawnie startują z ziemi. No jak nietoperz nie poleci, czy coś mu się stało, czy jest jakiś ranny albo uszkodzony, bo na pomorskie nietoperze wchodzimy albo do Ostoi, czyli ośrodka rehabilitacji zwierząt, i te nietoperze trafiają do nas wtedy tak czy siak. No i w ramach możliwości, jakimi dysponujemy, staramy się im pomóc. I no odbieramy te nietoperze od ludzi, mamy kilkadziesiąt takich interwencji rocznie. od jednego, kilkunastu, kilkudziesięciu, czy nawet zdarzało się kilkuset nietoperzy. Musimy, że tak powiem, zainterweniować i pomóc.
Jest, o, nawet w zasięgu wzroku.
Gdzie?
Tu.
Jezu, jakie to jest malutkie.
Tak. Mniej więcej to jest standardowa wielkość nietoperza w naszym kraju. To akurat jest nacekna terera. Nie świećcie na niego. Jeden z gatunków, które u nas zimują. Tutaj też jest nacekna terera. I tam chyba też.
Kiedy tutaj przybywa parę gatunków, to one się ze sobą kłócą, czy...?
Nie. Nietoperze ogólnie są dosyć pokojowo do siebie nawzajem nastawione. I to zarówno między gatunkami, jak i między osobnikami w obrębie gatunku. Świadczy o tym to chociażby, że jak mamy kolonię rozrodczą, w której przybywają samice z młodymi, to samice siedzą ze sobą bardzo ściśle razem. Jak na przykład popatrzymy na, nie wiem, na kolonię pingwinów, no to każdy, mimo że to jest kolonia, no to każdy ma swoje gniazdo i dookoła będzie bronił tam jakiegoś tam kawałka przestrzeni. Natomiast nietoperze tego w ogóle nie mają. Siedzą sobie razem na kupie i każdy się do każdego przytula.
Oczywiście międzygatunkowo tam się mogą się przytulać?
I zdarza się, że międzygatunkowo również. Zazwyczaj te kolonie, które są u nas, no to są jednogatunkowe albo... Na jednym strychu na przykład są dwie kolonie dwóch różnych gatunków w dwóch różnych końcach, natomiast zdarza się, że siedzą razem po prostu.
Wyglądają jak myszy, które się przykleiły do ściany.
Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, skąd jest to skojarzenie z myszami, chyba tylko dlatego, że małe i włochate, ponieważ nawet kształtu nie przypominają za bardzo.
No a jak tak się tak zwiną i przylgną?
No może. Ja tam takich skojarzeń nigdy nie miałam. Natomiast tak jak już tam padło wcześniej, no nietoperzom do myszy akurat daleko, bo myszy są gryzoniami, są roślinożerne. Natomiast nietoperze są owadożerne, czy właściwie stawonogożerne, jakbyśmy mieli być bardziej dokładni, i bliżej im do na przykład do jeży czy do ryjówek.
A w jaki sposób nietoperz szykuje się do tej hibernacji? Musi pewnie przytyć,
no,
prawda?
No a na jesieni owadów nie przybywa i zawsze się śmieję, że to dla pań zwłaszcza jest taka fajna funkcja u nietoperzy, że one regulują swój metabolizm, bardzo duży wpływ mają na niego i na jesieni, kiedy samice już mają odchowane młode, już generalnie przestały się nimi zajmować, na jesieni pokarmu by nie przybywało, no to one regulują swoje zapadanie w odrętwienie, czyli jeszcze nie hibernację, tylko takie czasowe obniżenie tempa metabolizmu. Jeśli jest jakaś zimna noc albo nie opłaca się wylatywać, to nie wylatują po prostu i dzięki temu mniej zużywają w tym odrętwieniu i są w stanie, nie jedząc więcej, przybierać na masie.
A co takiego jedzą nietoperze?
Popularnie mówimy, że owady, że wszystkie w Polsce są owadożerne, ale jeśli mamy być precyzyjni, no to tak jak mówiłem wcześniej, pająki czy jakieś wije nie są owadami, więc prawidłowo mówiąc jako biolog, no to polskie nietoperze żywią się stawonogami i tylko i wyłącznie tym u nas, a za granicą no to większe pole do popisu jest od owoców przez ryby, krew, nektar, różne rzeczy. Nie jedzą praktycznie padliny, tylko jakieś liści takiej zieleniny typowej, no tego nie jedzą, owoce jak najbardziej, tak.
I one mają jakiś taki swój grafik dzienny?
No zależy, bo jeżeli czy jest się chłopcem, czy dziewczynką, bo chłopaki generalnie nie robią nic cały rok. Na jesieni dopiero jak są gody, no to podejmują wysiłek. Wtedy jedni śpiewają piosenki, inni latają za samicami na rojeniu.
No ale przez cały rok chyba nie są gody cały rok.
Samce się bimbają resztę roku cały czas. To generalnie dopiero na jesieni się podejmują jakiekolwiek wysiłki, a w lecie sobie siedzą raczej pojedynczo, nie siedzą przy samicach. Samice zakładają kolonie rozrodcze tam, gdzie są same matki i one będą rodziły młode w nich. To może być dziupla, to może być jakiś strych budynku, strych kościoła i wtedy tam matki generalnie mają więcej do pracy, bo muszą urodzić młode. Karmią je mlekiem oczywiście, więc trzeba generalnie nalatać się też, żeby mieć energię, wyprodukować mleko, które odżywi młode. Opiekują się tymi młodymi. Te, które w danym roku nie mają młodych, to generalnie pomagają zajmować się, te ciotki pomagają się zajmować dzieciakami.
Jakiej wielkości jest taki mały nietoperzyk, skoro ten dorosły parę gram waży?
No, ten jest odpowiednio mniejszy, ale ciekawostką jest to, że małe nietoperze rodzą się od razu z praktycznie tak dużymi jak dorosłe osobniki kciukami. i kończynami dolnymi, czyli mają wielkie stopy i wielki kciuk, żeby się trzymać swojej mamy i móc się z nią nawet przemieszczać, bo matka może zmieniać kryjówkę z takim nielotnym jeszcze młodym i przelatywać. No i młody się szybko usamodzielnia dosyć, bo już pod koniec sierpnia młode nietoperze latają.
To ile mu zajmuje nauczenie się latania?
Od urodzenia, jak porody są gdzieś w maju, powiedzmy, maju, czerwcu, gdzieś tam są porody wtedy, zależy jaka jest pogoda, do sierpnia. 2-3 miesiące to jest góra. Nie? I one już są samodzielne i potem już generalnie opuszczają, rozpadają się te kolonie rozrodcze, samice lecą na gody, te, które generalnie są dorosłe, a młodziaki generalnie przemieszczają się też w stronę zimowania.
Tutaj też na Cygnaterera. Tam coś gada z tyłu.
To jest ten dźwięk?
To jest ten dźwięk, który słyszymy, to jest akurat dźwięk socjalny. Wspomnianej echolokacji nie słyszymy, natomiast to, co słyszymy, to są odgłosy, które wydają, żeby porozumiewać się między sobą. Jak się wyjdzie teraz wieczorem, takim chłodnym wieczorem, to można słuchać właśnie piosenek mroczaków posrebrzanych, które co prawda my nie słyszymy jako jakieś takie bardzo... My tego może nie słyszymy jako piosenki, ponieważ z naszej perspektywy jest takie skrzeczenie, cykanie, coś jakby świerszcz tylko latający nam wysoko nad głowami. Natomiast jak się ten dźwięk nagra i zobaczy spektrogram, czyli obraz tego dźwięku, to widać, jak bardzo skomplikowany jest ten dźwięk. I to jest dźwięk, który wydają samce, żeby zachęcić samice.
To szczerze mówiąc trochę inaczej niż w moich wyobrażeniach, bo one są tak malutkie.
Tak, to większość osób. Jeżeli chodzi o nietoperze, jakieś postrzeganie wielkości nietoperza, to mam wrażenie, że wszyscy postrzegają je inaczej. Z jednej strony jest to, co ty mówisz, to znaczy wydawało mi się, że są duże. I prawie tak, jest trochę. I prawie każdy mówi, że wydawało mi się, że nietoperze powinny być większe, one są takie maleńkie, bo faktycznie te, które tutaj widzimy, no to ciałko nocka rudego ma ile? 4-5 cm długości, więc często też...
Stereotypy.
Stereotypy, no bo jak się boimy, no to boimy się czegoś, co jest duże, straszne, prawda? Nie mówiąc o tym, że nietoperz jak rozłoży skrzydła, no to też większą powierzchnię zajmuje, no to jeszcze 20 cm rozpiętości skrzydeł taki nocek rudy czy nocek na terera będą miały, więc już powierzchniowo już trochę miejsca zajmują.
Rezerwat Morsa.